Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jak jest napisane. Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, do naszych umysłów. Przyjdź i sprawa, aby to słowo stało się naszym pokarmem. Aby to słowo otwarło nam oczy i serca na czas, który nam dajesz. Moi drodzy, kiedy zaczynamy coś w naszym życiu, szczególnie ważne momenty, to przeżywamy w mniejszym czy większym stopniu taki stan euforii, niesamowitego zadowolenia, wielkiej radości i też wtedy składamy deklarację, że już na zawsze, że nic się nie zmieni, że nie zmienią się nasze postanowienia, że wszystko pójdzie jak z płatka, że wszystko pójdzie pięknie. I są to bardzo szczere słowa i bardzo szczere zapewnienia. Na przykład postanowienie poprawy przy każdej spowiedzi, które jest warunkiem dobrej spowiedzi. Na przykład, kiedy małżonkowie czy narzeczeni stają na ślubnym kobiercu. Albo kiedy kapłan, jeszcze nie kapłan, tylko diakon, staje przed biskupem w dniu święceń kapłańskich. Zobaczcie, jak bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że każdy z nas pamięta taki ważny moment. No, małżonkowie, pamiętacie dzień waszego ślubu? Ja bardzo pamiętam dzień moich święceń kapłańskich. I pamiętam, jakie było wtedy moje serce, jakie były moje postanowienia, jakie było moje pragnienie życia w takiej euforii, tej niesamowitej radości, że oto Jezus Chrystus uczynił mnie swoim kapłanem. A cóż dzieje się we mnie, skoro dociera do mnie wiadomość, że jestem własnoręcznie stworzony przez Pana Boga? Cóż dzieje się we mnie, kiedy sobie mam uświadomić, że Bóg podzielił się ze mną swoim tchnieniem, czyli swoim życiem? Gdzie jest euforia? Gdzie jest radość? Przecież sięgam źródła mojego istnienia. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. To nie jest bajka, moi kochani. To nie jest mit. To nie jest mit. To jest rzeczywistość. Bo kiedy odchodzi oddech z naszych ust, co możesz zrobić? Kiedy wydajesz ostatni oddech, co wtedy człowiek może uczynić? Nic nie może zrobić. Myślę, moi drodzy, że za mało zachwytu w naszym codziennym życiu. Za mało. Za mało się cieszymy. Za mało się radujemy. I zrodziło się mi pytanie, z czemu? Wiecie dlaczego? bo my się boimy zachwytu, bo my się lękamy radości. Dlatego, bo wiemy, że się skończy. Dlatego, bo wiemy, że euforia nie może trwać całe życie na ziemi. Że to są tylko momenty w naszym życiu i nie chcemy tak. No bo my chcielibyśmy już na zawsze, na amen. Ale moi drodzy, to jest łatka, bo nie da się tu na ziemi, na zawsze, non-stop, 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku, żyć w euforii. No nie da się. Pamiętacie, jak Pan Jezus wziął tych trzech na górę Tabor? No? Przemienił się wobec nich, przeżyli coś cudownego, coś niesamowitego. I kiedy to się skończyło, zaczęli bełkotać, że Panie, jak tu nam jest dobrze, wybudujemy namioty i tu już pozostaniemy na amen. A Pan Jezus mówi, nie, zbieramy się, schodzimy z góry, schodzimy do codziennego życia. Bo pełnia, moi drodzy, do której jesteśmy zaproszeni, to dopiero w całości będzie po śmierci, jak przejdziemy bramy śmierci. Dopiero wtedy, już na zawsze, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w tej pełni radości uczestniczyć. Ale moi drodzy, no właśnie, jak ja tam będę uczestniczył, jeśli tutaj nie potrafię się uradować tymi malutkimi światłami, iskrami? No, jestem własnoręcznie stworzony przez Pana Boga. I Bóg dał mi swoje życie. Zobacz, jakiego my mamy Pana Boga. W jakiego my Pana Boga wierzymy. Myślę, że już sama ta myśl powinna nam wystarczyć, żeby tyle nie narzekać na to życie. Żeby ciągle się nad sobą nie użalać, że tak źle nas stworzyłeś, Panie Boże. Bo moi drodzy, wydaje mi się, że w tym naszym lęku przed taką wielką radością, przed tym dotknięciem Pana Boga, to jest pewna rzecz, której my nie potrafimy. Jest nam bardzo trudno odróżnić prawdziwy ogień, który płonie, który parzy, od żaru, który jest po tym ogniu i który też parzy. Nam się wydaje, że jedno i drugie jest to samo. Nie da się, moi kochani, to nie jest to samo. Jak nie będziemy dokładać do pieca, do kominka, to za chwilę w domu będzie zimno. Tu na ziemi musimy sobie pewne rzeczy ciągle przypominać, po to, żeby się nimi uratować. Po to, żeby doświadczyć tego spojrzenia, tego oddechu Boga, który codziennie do mnie przychodzi. I dlatego, moi drodzy, wydaje mi się, że dlatego jest mało radości, bo te radości nam uciekają. A uciekają nam, ponieważ nie jesteśmy czujni. Czyli nie dostrzegamy tych radości. Zobaczcie, walczymy z pokusami i grzechami, no? Staramy się. I jak często przechodzimy do konfesjonału i mówimy, proszę księdza, znowu to samo. To walczymy czy nie walczymy? Staramy się czy się nie staramy? Oczywiście, że walczymy. Oczywiście, że się staramy. A upadamy tam, gdzie nas zły duch najbardziej atakuje. Dlatego ciągle tym samym, bo to musi być mój najsłabszy punkt. Ale moi drodzy, idzie o to, że po jakimś czasie zaczynamy się zniechęcać. Po co to wszystko? Po co tej spowiedzi chodzić? Po co się starać? I tak nic nie wychodzi. Ale też jest druga strona medalu, kiedy wydaje się nam, że wszystko nam w życiu wychodzi, kiedy wszystko się układa i już nam się wydaje, że nie trzeba czuwać. I wtedy zapewniam, że ni stąd, ni zowąd przychodzi zły i wszystko nam zabiera. Po kolei. Po kolei. Bo wiecie, to nie o to chodzi, że nam weźmie bogactwa, które nagromadziliśmy. On ich nie dotknie, bo on ich nie potrzebuje. Tylko on sprawi, że nasz umysł i nasze serce będzie zniewolone tymi bogactwami. Kochani, zły duch doskonale wie, jak wykorzystać bogactwo przeciwko człowiekowi. doskonale to wie. I zapewniam was, że zły duch charakteryzuje się niebywałą cierpliwością. To znaczy, on umie poczekać. On umie wyczekiwać tej odpowiedniej chwili, w której odczujemy głód i wtedy zaatakuje. Tak jak to było w pierwszym czytaniu. Słyszeliście, no? Kobieta została sama. Nie miała pomocy, nie byli już razem. On był gdzie indziej, ona była gdzie indziej. I wtedy ją zaatakował. Ona już nie miała wsparcia w mężczyźnie, który został jej dany. Została sama, została zaatakowana. A Pan Jezus 40 dni i 40 nocy pościł. I odczuł głód, fizyczny głód. I wtedy zaatakował. Zobaczcie, tak działa zły duch. Nie doszukujmy się go wszędzie. W każdym działaniu, w każdej naszej nieudanej sprawie, czy nie wiadomo w czym. Nie. On doskonale wie, kiedy uderzyć. A jeśli my nie jesteśmy czujni, to za pierwszym uderzeniem nas pokona. To jest tak trochę jak wielki, dobry wódz, który przyszedł oblegać miasto, sobie wokoło tego miasta jedzie i obserwuje, gdzie jest najsłabszy punkt, najsłabsze ogniwo obrony. I co robi? I wszystkimi siłami tam atakuje. Miasto zdobyte. Tak samo działa zły duch. Ciągle krąży. I sobie szuka najsłabszego mojego punktu. Jak je znajdzie, uderzy. I znowu upadnie. I znowu upadniemy. Złamie opór. Dlatego, moi drodzy, to nie jest tak, że wszędzie mamy dostrzegać tego diabła. A mamy wszędzie czuwać, wiedząc, że on chce i będzie dążył do tego, żeby nas zniszczyć. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Moi drodzy, to jest czas wyjścia na pustynię. Bóg zaprasza na nią, abyśmy odczuli głód. Abyśmy tutaj w sercu odczuli głód. I nie robi to po to, aby pastwić się nad nami, no, że nam będzie zabierał jedzenie sprzed nosa, albo żeby nas wydać na pastwę złego ducha. Nie po to Pan Bóg nam daje czy zaprasza. Zobaczcie, pierwsze to jest głód chleba. Głód chleba ma nas prowadzić do zachwytu nad tym, co było u początków. Jeśli wierzysz, że jesteś stworzony przez Pana Boga, to wierzysz, że ten Bóg utrzymuje ten świat istnienia. Jak pokazali w telewizji to, co się stało w Japonii, to szedłem tutaj drogą Julianą i podchodzi do mnie dwóch panów w krawatach, takich ładnych, wyperfumowanych i pyszy: Pana, czy Pan słyszał o tym, co się stało w Japonii? No, mówię, słyszałem. No, ale czy to Pana nie ciekawi, koniec świata idzie i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, no, nie ciekawi mnie. O, a czemu? Bo wiedzą panowie, ja nie wiem jak wy, ale ja, kiedy zobaczyłem tą wiadomość, to zacząłem się modlić za Japonię, za tych biednych ludzi, którzy poginęli i za tych, którzy wszystko stracili. Mówię, to nie jest dla mnie koniec świata. Dla mnie to jest możliwość, że mogę tak im pomóc. Że mogę się dla nich pomodlić. A nie wdrapiać się godzinami w telewizor, patrzeć, co wybuchło, co zginęło, co nie zginęło, co zniotło, co nie zniotło. Może wyłączyć i odmówić różaniec albo koronkę za tych biednych ludzi, za ten biedny kraj, za te biedne wyspy, które tyle przeżyły przez te dni. Głód chleba, który mi mówi, że Ojciec troszczy się o mnie. Ja jestem Jego dzieckiem. Dlatego musimy ciągle odkrywać. Niech to będzie czas 40 dni odkrywania, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Odmów sobie raz w tygodniu chociaż jeden posiłek i w czasie tego posiłku weź i czytaj Pismo Święte. Jeden posiłek w tygodniu, już nie mówię cały dzień, jeden posiłek w tygodniu i w tym czasie czytaj Pismo Święte. Naprawdę, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Druga rzecz to, co już powiedziałem. Jestem dzieckiem Boga. Ty też jesteś dzieckiem Boga. I jesteśmy tym dzieckiem nawet jak nie żyjemy jak dzieci Boże. Jak nie żyjemy po Bożemu. I zobaczcie, o co tu chodzi. Idzie o to, że w każdym dziecku, obojętnie jak byłby złym dzieckiem, zawsze jest głód za domem. Zawsze tęsknimy i tęsknić będziemy za domem. Tęsknicie. No, tęsknicie za domem. Bo to nie jest wasz dom tutaj. Tam jest nasz dom. Tam są nasze domy. I bardzo za nimi tęsknimy. I teraz zobaczcie, tęsknimy za domem, który jest jeszcze dalej. Przynajmniej tak nam się wydaje. Ale on jest tutaj. Dom Ojca dla każdego z nas jest tam przygotowane mieszkanie. I teraz idzie o to, że my chcemy tam zmierzać do tego domu. Ale nie dumnie i pysznie, ale z pokorą zmierzamy do domu Ojca, nawet jak trzeba nam poodzierać stopy o kamienie. Bo my wiemy, dokąd idziemy. Wyobraźcie sobie stopy syna marnotrawnego, który przychodzi do Ojca, który wyszedł z domu jako bogaty człowiek, a wraca jako nędzarz. Wyobraźcie sobie jego łachmany. To jest nasza droga. I tak, jeśli trzeba, mamy wrócić do domu Ojca. Ten głód za domem ma nas pobudzić do jednej rzeczy, a mianowicie do zawierzenia wszystkiego Panu Bogu. Zapewne masz wiele spraw trudnych w twoim życiu, z którymi nie potrafisz sobie poradzić. Proszę cię, weź jedną z nich i postanów sobie, jeśli masz taką ochotę, codziennie krótką modlitwę zawierzenia w tej jednej, konkretnej sprawie powierzasz Panu Bogu. Panie Boże, powierzam ci tę sprawę. Powierzam ci tę relację. Powierzam ci tę intencję. Pragnę, aby spełniła się twoja wola. Przez 40 dni, codziennie. Ja ci nie daję recepty, że jak się skończy Wielki Post, cię wszystko załatwi. Nie. Tylko zachęcam cię do zawierzenia. Jest jeszcze jeden bardzo, bardzo rozbudzony głód w naszych czasach. A mianowicie głód władzy. A doskonale wiecie, że tam jest władza, tam są też pieniądze. Czyli głód bogactwa. I zobaczcie, jak zły duch doskonale zna współczesne trendy, no? To, co się współczesnemu człowiekowi podoba. Kochani, i władza, i bogactwo są darem Pana Boga. I ci, którzy je otrzymują, będą się z tego daru rozliczać. Żeby było jasne i żeby było klarowne. I teraz, moi drodzy, idzie o to, żebyśmy te dary nie próbowali sobie zawłaszczyć. Bo wiecie, w czym była szatańska pokusa? Że on pokazał Panu Jezusowi te wszystkie kraje, te wszystkie bogactwa i mówi, dam ci je, ale ty mi oddaj pokłon. A czy te wszystkie bogactwa i krainy należą do złego ducha? Nie należą. Zobaczcie, jak zły duch robi nas, kręci nami. Mówi nam, że nam da coś, czego nie ma, a my za każdym razem, kiedy upadamy, wierzymy, że on to ma. Zobaczcie, jaki absurd. Zobaczcie, jaki absurd. Ale zobaczcie, tak zły duch już Pana Jezusa kusił. Nas też będzie kusił. Idzie o to, moi drodzy, że ten głód władzy ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy Jezusa Chrystusa uznali jako naszego Pana, jako naszego jedynego władcę. jako naszego Króla i żeby Boga uznać jako jedyne i najważniejsze bogactwo w naszym życiu. Nie ma innego, moi drodzy. Bez tego bogactwa nie możemy żyć. Bez tego Pana nigdy nie osiągniemy pełni i dlatego tylko Jemu należy się pokłon. Pomyślcie sobie o Maryi, która zapewne odczuwała głód. Pomyślcie sobie o Maryi, kiedy została sama w Nazarecie i tęskniła za tym, żeby dom był pełny. Pomyślcie sobie o Maryi, która nigdy nie pragnęła ani władzy, ani bogactwa, a jak wierzymy, jest w niebie i to bardzo, bardzo blisko Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, ten głód, który tu odczuwamy, to jest coś normalnego. Bo jesteśmy stworzeni z progu, czyli musimy go odczuwać. Ale ten głód może nas wiele dobrych rzeczy nauczyć. Pomyślmy o tym. Powierzajmy się Matce Najświętszej i prośmy, aby to był dobry czas. Czas życia Słowem, czas zawierzania Bogu i czas odkrywania, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Amen.